o osobista.
Piotr Jacyn, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj w Gdyni Głównej Osobistej spotkanie bardzo gdyńskie z bardzo sopocianinem. Przez 12 lat był wiceprezydentem Sopotu, czyli to samorządowiec, ale nie tylko samorządowiec, także publicysta, dokumentalista, pisarz. To, co napisał ostatnio, będą Państwo mogli usłyszeć niebawem w Radiu Gdańsk, a napisał o Gdyni. Wojciech Fułek, witaj.
No, witam serdecznie.
O Gdyni to kuferek. Co w kuferku?
Tak, to kuferek babci, w której wnuczka znajduje stare dokumenty, które i przez babcię, i przez całą rodzinę są zapomniane po prostu i odkrywane na nowo. I okazuje się, że historia, która gdzieś tam zastygła w czasie w 1945 roku, nagle odżywa i nagle ma wpływ na losy tej rodziny.
Mm-hmm. Ten kuferek to do usłyszenia w Radiu Gdańsk 1 listopada o 17:00 bodaj. Proszę wtedy koniecznie słuchać radia, bo to słuchowisko jest, żeby już wszystko było jasne.
Tak, to słuchowisko, teatr Polskiego Radia Gdańsk w tym wypadku.
Z Krystyną Ubieńską w roli głównej, posiadaczki owego wspomnianego tytułowego kuferka.
Tak, Krystyna Łubieńska, sopocianka, ale związana ze scenami trójmiejskimi.
Ale z początkami gdyńskimi, ona kiedyś w Gdyni Głównej Osobistej o tym opowiadała, więc to jest bardzo dobra postać do odegrania.
A te wszystkie historie, które tam się odbywają, są tak naprawdę pokłosiem tego wszystkiego, co mi się zdarzyło przy pisaniu różnych książek. Opowiem historię, która nie do końca jest związana z kuferkiem, ale związana ze statkiem również, bo główną rolę w tej inscenizacji oprócz osób odgrywa ewakuacja statkiem Wilhelm Gustloff, jedna z największych, jeżeli nie największa morska tragedia w ogóle w historii statków. Prawie 10 tysięcy ofiar 31 stycznia 1945 roku i ten statek wypływał z portu, no nie w Gdyni, tylko w Gotenhafen, bo tak wtedy Gdynia była przemianowana. Ale co wspólnego może mieć z Gdynią na przykład Titanic? To pytanie, które kiedyś sobie zadałem, bo odkryłem niespodziewanie, że w czasie II wojny światowej Niemcy postanowili nakręcić propagandową wersję katastrofy Titanica. No i wyobraź sobie, że ten filmowy Titanic wyruszał swoją podróż z portu w Gdyni. To było w 1943 roku. Ta inscenizacja była związana i z Gdynią.
To była ta filmowa wersja, tak?
Ta filmowa wersja, która w czasie jeszcze II wojny światowej weszła na ekrany kin i była kręcona trochę w Gdyni, trochę w Sopocie, bo zdjęcia z morskiej kipieli były kręcone w Sopocie, a trochę miała swoją historię powojenną również i te zdjęcia niektóre udawały zdjęcia archiwalne z tego filmu w wersji, która była nakręcona kilkanaście lat później przez Anglików. Więc te historie z Gdynią w tle i z morzem w tle dosyć często się pojawiają, a ten kuferek wyskakiwał tymi dokumentami w moim słuchowisku również z tego powodu, że to były autentyczne historie. Otóż na przykład przy pisaniu książki o Operze Leśnej zetknąłem się z panią, która podobnie się nazywała jak moja bohaterka, już w tej chwili niestety nie żyje i przez ileś lat bała się upublicznić zdjęcia, które miała w swoim prywatnym archiwum, bo te zdjęcia to były jej z jej młodości, kiedy ona śpiewała w chórach wagnerowskich. Ta historia tu się pojawia w tym słuchowisku.
Śpiewanie w chórach wagnerowskich to jeszcze brzmi zupełnie nieźle i nawet dumnie, tylko trzeba sobie uświadomić, w jakim to momencie historii i przed kim się śpiewało. Prawda, w Operze Leśnej wtedy.
No tak, dlatego że przez całą II wojnę światową, praktycznie prawie do jej końca, może z wyjątkiem ostatniego sezonu, Wagner rozbrzmiewał w Sopockiej Operze Leśnej, głównie oczywiście dla niemieckich żołnierzy i oficerów tutaj odpoczywających, ale spędzano wówczas do chóru, spędzano może złe słowo, bo zdaje się, że to było jednak jakaś nobilitacja dla tych, którzy w tym tym uczestniczyli, przynajmniej z ich punktu widzenia, kilkadziesiąt lub nawet kilkaset osób do zaśpiewania w takich monumentalnych chórach wagnerowskich. I nasza bohaterka z tej książki, ale również autentyczna bohaterka z Sopotu nieżyjąca, w tych chórach śpiewała, bo ona tutaj mieszkała, była Kaszubką, została tak naprawdę wcielona trochę wbrew swojej woli do narodu niemieckiego, miała niemieckie papiery i taka jest historia również mojej bohaterki.
I taka jest historia znaleziona w kuferku. Do usłyszenia w Radiu Gdańsk, przypomnę, 1 listopada, to próbka teraz.
Twój dziadek, Bruno Kozłowski, wcielony do Wehrmachtu, zginął na froncie wschodnim pod koniec 1943, a jego żonę Brunhilde zadźgali bagnetami sowieccy żołnierze w marcu 1945, jak zajęli Gotenhafen.
Mamo, co ty opowiadasz? Jaki Gotenhafen?
No to niemiecka nazwa Gdyni jest.
Ach, prawda, córciu, jest właśnie taka. Ale nie mogłam ci powiedzieć, bo by nas aresztowali. A poza tym twój ojciec, Kazik, to był taki dobry człowiek.
Tata mówił, że dziadek to był przedwojenny komunista.
Ach, co z tego? On nic nie wiedział, choć był moim mężem, bo jemu też bym zaszkodziła.
Ale dlaczego nic nie mówiłaś, jak już tata zmarł? Przecież bym zrozumiała.
Ach, nic byś nie zrozumiała. To nie były czasy na rozumienie czegokolwiek. Można było tylko być za albo przeciw.
No i tak właśnie, 1 listopada. Autor Wojciech Fułek. Twój dziadek, jej dziadek, historia opowiedziana i znaleziona w kuferku, opisana przez Wojciecha Fułka. A jak już napisałeś, to już potem pozostawiasz to słuchowisko? No tak samo się robi, czy pilnujesz?
To różnie jest, bo ostatnio miałem niesamowitą przygodę z czytaniem słuchowiska, w zasadzie z inscenizacją mojego tekstu na żywo w studiu Agnieszki Osieckiej, w trzecim programie Polskiego Radia, gdzie po raz pierwszy napisałem słuchowisko po smaku sensacyjnym.
Śmierć burmistrza, tak?
Śmierć burmistrza, nawet niektórzy się doszukiwali jakiejś aluzji.
No właśnie, bo to wątki samorządowe z całym szacunkiem.
Ale nie, ja to wymyśliłem, wszystko działo
to
się
bezpiecznie,
to
jest, tak?
W wymyślonym miasteczku na Żuławach, chociaż jakieś wątki trójmiejskie i sieci trójmiejskie tutaj były, to z oczywistych powodów, bo te realia znam najlepiej, ale nie było odniesień do żywych osób istniejących w rzeczywistości, ani do ich śmierci również.
No dobrze, to jak ci było z publicznością? Bo byłeś tam na miejscu?
Byłem na miejscu i dlatego mówię, że to jest fantastyczne uczucie, dlatego jeżeli jest nabita sala
widowni...
Mogłoby
być traumatyczne też.
Tak, też tak myślałem. Jeżeli jest na... W tym dniu odbywał się mecz Legii, więc jak dojeżdżałem, to okazało się, że ulica Myśliwiecka jest całkowicie zamknięta dla ruchu. W związku z tym czterech aktorów prawie się spóźniło na spektakl. Myśmy nie mogli dojechać z moim przyjacielem. Gdzieś zostawiliśmy tam w okolicach Sejmu samochód i biegiem dobiegliśmy. I potem okazało się, że mimo to sala jest pełna, widownia fantastyczna. Reżyser, który miał mniej czasu na próbę i zrobił tylko jedną, Janek Werenycio, świetny reżyser radiowy, często nagradzany na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie, powiedział tylko aktorom: pamiętajcie, że macie około 50 minut, więc macie grać szybko. W związku z tym oni zagrali dynamicznie, tak to określmy, i zostało 7 minut, które trzeba było wypełnić rozmową, no co jest fantastyczną okazją do powiedzenia pewnych kwestii albo do rozmowy z publicznością.
No ale to wytyczne mało artystyczne, no grajcie szybko, no mój Boże.
Nie, no ja nie wtrącam się nigdy reżyserom i nie byłem przy tym, to oczywiście bardziej anegdotycznie brzmi, ale on odbył z nimi oczywiście próbę, bo tam masa fantastycznych aktorów grała, między innymi mój kolega licealny z Sopotu, Marcin Troński, który wywędrował już bardzo dawno do Warszawy.
O, a skoro jesteś przy takich szkolnych klimatach, to ja tak naprawdę chciałem cię zapytać o twój kuferek. O kuferek, nie wiem, mieliście jakiś, innymi słowy, o twoją historię. Ona nie jest gdyńska, jak się domyślam, tylko jest na wskroś sopocka, ale mi to nie przeszkadza. Ja mam też swoje sopockie wątki. To jak z twoją sopockością się zaczęło?
Ale ta gdyńskość, gdańskość i sopockość w Trójmieście musi się przeplatać, no o czym za chwilę. U mnie zaczęło się tak, że się urodziłem w Sopocie, w pałacu. Chociaż oczywiście to brzmi śmiesznie, ale pałac na Stawowiu pełnił wtedy funkcję szpitala miejskiego. Jako jeden z ostatnich roczników, jako urodzony w Sopocie, po prostu nie wyobrażam sobie życia gdzie indziej. Chociaż całe Trójmiasto jest dla mnie w pewnym sensie domem i przestrzenią taką, którą się trzeba było oswajać od samego początku. Ale moi rodzice, tak jak większość Sopocian, skąd się pojawiła w Sopocie, przyjechała tutaj z centralnej Polski.
No właśnie, stąd pytanie o kuferek. Jakiś.
I oswajała tę przestrzeń, ale już przestrzeń nawet mieszkania po niemieckiego, gdzie się wychowywałem wśród tych mebli z książkami, encyklopediami niemieckimi, z fortepianem, na którym grał mój wujek. Cała rodzina została tutaj ściągnięta i na początku mieszkała w jednym takim dużym mieszkaniu.
A to było mieszkanie przy Pułaskiego?
Bismarckstrasse, czyli przy ulicy późniejszej Pułaskiego.
A widzisz, ja dlatego pytam o ten adres, bo nie wiem, czy wiesz, ale ja akurat bywałem w tym mieszkaniu, ponieważ masz bratanka, zdaje się, Marcina?
Tak, zdaje się.
No właśnie.
Nie zdaje się, tylko mam mój sześniak.
No więc właśnie, no a ja tego bratanka to na pewnym etapie dosyć dobrze znałem, dlatego że my z Marcinem chodziliśmy razem do przedszkola, tego nad morzem, w takim ceglanym budynku Kadeny, zdaje się. Nie wiem, czy teraz, ale na jakimś etapie rzeczywiście to takie logo się pojawiło. A potem chodziliśmy przez 8 lat do podstawówki, do jednej klasy. Więc ja czasami w tym mieszkaniu właśnie tym, o którym wspominasz, gdzieś tam się zdarzało, kręciłem.
To jest zresztą przedszkole również moje. Ja w tym przedszkolu chodziłem, mój brat chodził, cała rodzina. To nie jest już... To jest przedwojenna willa Bassnera, jednego z największych kolekcjonerów sztuki użytkowej i rzemiosła artystycznego. Dziś jest to przepięknie odrestaurowana siedziba największego polskiego armatora, który ma siedzibę w Polsce, bo jest właścicielem 30 paru statków, SMT Shipping, chociaż właścicielem są Holendrzy, ale cieszę się, że oni ulokowali swoje żeglugowe imperium właśnie tutaj, więc to tak trochę na marginesie, a te ulice, którymi chodziliśmy pewnie wspólnie w związku z tym, ja trochę wcześniej, one były pełne również takich osób, jak występują chociażby w moim słuchowisku. Moim jednym z przyjaciół ze szkoły podstawowej był Joachim Wolf, który jak tylko w okresie dekady gierkowskiej poluźniły się trochę te granice i można było trzymać paszporty, niestety cała rodzina wyemigrowała. Inny kolega, którego schwytano w podstawówce, bo zasnął w pokoju nauczycielskim, gdzie chciał podsłuchać radę pedagogiczną, też już jest za granicą. Więc to takie nasze losy.
Co się stało z naszą klasą?
Co się stało z naszą klasą? Ale ja chcę nawiązać do tej Gdyni, bo dla mnie Gdynia jednak oprócz Sopotu jest punktem odniesienia z dwóch powodów bardzo ważnych. Jeden powód to jedna z najważniejszych osób w moim życiu, od której się bardzo wiele nauczyłem, czyli Franciszek Walicki. Ojciec chrzestny polskiego rocka, któremu poświęciliśmy z gdyńskim reżyserem Pawłem Chmielewskim film I nie żałuj tego. Jedyny film nakręcony o Franku i cieszę się, że on powstał. I którego poznałem wtedy, kiedy jako młody chłopak współorganizowałem Old Rock Meeting, takie spotkanie dinozaurów. No i się zaprzyjaźniliśmy mimo różnicy wieków i do samego końca życia Franka współpracowaliśmy bardzo blisko. Jeszcze za jego życia razem z prezydentem Wojciechem Szczurkiem podpisaliśmy taki list intencyjny o stworzeniu fundacji i ona już w tej chwili będzie realizowana, no bo po śmierci to trochę się zmieniło, ale ze spadkobiercami Franciszka Walickiego będziemy tą fundację już imienia Franka Walickiego powoływać niebawem.
To do Franciszka Walickiego na pewno wrócimy, bo ja też sobie myślałem o tym, że skoro już mam ciebie w studiu i mamy rozmawiać o Gdyni, to nie wyobrażam sobie, żeby on się nie pojawił we wspomnieniach, zwłaszcza, że w tym miesiącu minęły 2 lata od jego śmierci, a czas mamy w ogóle wspomnieniowy, więc tym bardziej warto, a nawet może nawet trzeba. Ale to do Franciszka Walickiego i do tej Gdyni, twojej Gdyni wrócimy, a ja chcę cię zapytać jeszcze o Pułtusk. Coś ty robił w Pułtusku?
A Pultusz to piękne miejsce z przepięknym rynkiem. Wszędzie, gdzie wyruszam, okazuje się, że są jakieś wątki, które łączą różne dziwne miejsca, różne dziwne miasta. W przypadku Pultuska, ale również zupełnie na drugim końcu Polski, chociażby Małej Sękowej, która jest uzdrowiskiem, Pultusk nie jest, no to okazuje się, że są to wojska napoleońskie. Sopot współtworzył, a w zasadzie tworzył kurortowy mit Sopotu, lekarz wojsk napoleońskich, dr Hafner. A w Pultusku też jest jakby no ślad po Napoleonie i po wojskach napoleońskich. Podobnie jak gdzieś tam w dalekiej Małopolsce, już pod granicą ze Słowacją, właśnie w malutkiej Sękowej, gdzie korzystali z uroków uzdrowiska żołnierze wojsk napoleońskich, którzy leczyli tam. No to tak trochę rzeczywiście intymne, nie moje wyznanie, ale którzy leczyli tam tak zwaną franczę, czyli leczyli się z syfilisu po różnego rodzaju bojach wojennych.
Po bojach różnego rodzaju, tak, to dobrze powiedziane. No dobrze, ale ty nie powiedziałeś, dlaczego do tego Pultuska pojechałeś, a przecież tam chodziło o studia, zdaje się, tak,
no,
czy nie?
Tak, kończyłem tam jeszcze studia podyplomowe już w zakresie Europejska Administracja Publiczna i samorządowa. I bardzo mile tak wspominam.
Ale to już tak za dorosłego życia, tak?
Tam było za dorosłego życia. Bardzo mile wspominam, bo mieliśmy zajęcie na przykład ze szlacheckiej kuchni, które prowadził właśnie na zamku w Pultusku.
To przyjemnie. Pan
Rusak, który jest rzeczywiście znawcą i który tam stworzył w zasadzie takie zaplecze gastronomiczne, ale to oczywiście nie był jedyny przedmiot, którego się tam uczyliśmy. Bardzo mile wspominam, bo Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pultusku jest takim miejscem, które pokazuje, że można taką uczelnię zbudować właśnie w miejscu troszeczkę oddalonym od takich wielkich aglomeracji.
Mm-hmm. No dobrze, to my wracamy do naszej aglomeracji, ale po przerwie krótkiej. To jest Gdynia Główna Osobista z Wojciechem Fułkiem, Franciszkiem Walickim, obiecanym także.
Gdynia Główna Osobista.
Gdynia Główna Osobista, Wojciech Fułek. A ty się czujesz kim? Samorządowcem, pisarzem, artystą? Zdefiniuj się.
Niestety trochę po trochu wszystkim, w związku z tym...
To niestety.
I nie mówię niestety, dlatego że czuję, że jest to ze szkodą dla każdego z tych pól aktywności, na których się to odbywa, bo chciałbym pisać więcej na przykład dla Teatru Polskiego Radia, gdzie i tak trochę tych słuchowisk się pojawiło i to jest naprawdę...
Także nagrodzonych.
Tak, fantastyczne, że wszystko prawie co się pisze może być zrealizowane przy współpracy z doskonałymi aktorami, doskonałymi reżyserami, a teatr radiowy uwielbiam, dlatego że jest to teatr wyobraźni, w którym tak jak grający w jednej z moich sztuk Adam Ferency powiedział, on kocha Teatr Polskiego Radia, dlatego że tylko tam może być wysokim, przystojnym blondynem.
No tak, to rzeczywiście radio daje nam wszystkim zresztą. Wszyscy tu jesteśmy wysokimi blondynami, jak chcemy. No dobrze, a bycia samorządowcem to się jeszcze nie wyleczyłeś, bo jesteś ciągle.
Nie wyleczyłem, no to jest tak, że... Trochę przypadkiem, bo miałem ciężki wypadek samochodowy w 89 roku.
Tak, wypadek przy pracy i zostałeś wiceprezydentem w pewnym momencie.
Nie, ale to nie tak się odbyło. No, te zmiany w roku 90 były takie, że ktoś przyszedł do mnie i powiedział, masz więcej czasu. Przez 2 lata chodziłem o kulach po tym wypadku samochodowym. Mówi, masz więcej czasu, to może go poświęć miastu, bo już coś tam parę artykułów napisałeś. Ja mówię, dobrze, mam więcej czasu, to wystartuję w tych wyborach, jak mnie prosicie, bo to była taka grupa, która wtedy tam się montowała z Janem Kozłowskim między innymi. Wystartowałem, no i od tego czasu w każdych wyborach następnych biorę udział, wygrywam je. W ostatnich akurat zdobyłem najwięcej głosów z wszystkich sopockich radnych. No i trudno mi sobie wyobrazić, żeby to całkowicie porzucić, bo jest to jednak miejsce, które się kocha i chce się je zmieniać na lepsze.
No, kocham Sopot, tak. Pamiętam. No okej, ale prezydentem nie zostałeś, a chciałeś.
Tak, był taki moment.
I właśnie się zastanawiam, czy to jest takie leczenie, czy to jest, to powoduje, że to jest nagle taka terapia, No, że trzeba się odzwyczaić od myśli pewnej.
Nie, to znaczy ja nigdy się nie przywiązywałem ani do foteli, ani do stanowisk, ani do jakichś konkretnych miejsc. Po tym wypadku samochodowym zmieniłem w ogóle branżę. Świadomie, bo chciałem po prostu przez dekadę lat 80., pierwszą dekadę swojej pracy zawodowej pracowałem w branży koncertowej, muzycznej, festiwalowej na różnych poziomach.
Show business.
Tak, i postanowiłem to zmienić właśnie z powodu tego wypadku, gdzie no, okazało się, że myślę, że za szybko wówczas się pewne rzeczy robiło i wszedłem w zupełnie inne buty do pracy zawodowej. Mam osiągnięcia własne zawodowe, z których się cieszę, które... I to jest jakby powód do dumy, które pewnie posłużyły do tego, że właśnie żebym trafił do Urzędu Miasta w charakterze wiceprezydenta, bo nikomu nic nie mam do zawdzięczenia. Nigdy nie należałem do żadnej partii, nigdy nie byłem klasycznym politykiem. Jeżeli ktoś mi mówi, jesteś politykiem, oczywiście. Każdy radny jest w jakimś sensie również politykiem.
Zwłaszcza, że się nim trochę staje, im dłużej... Jest.
No to jest nieuniknione, ale z drugiej strony można się od tego odseparować właśnie nie zapisując się do żadnej partii i nie będąc zakładnikiem żadnego ugrupowania politycznego.
Nie zapisując się, a pisząc na przykład, prawda? Bo to jest jakby zupełnie... To pozwala pewnie znaleźć jakiś dystans, tak? Też do...
Nie tylko dystans, ale wolność, bo pisanie to jest wolność po prostu. Twoja wyobraźnia jest niczym nieskrępowana. Oczywiście większość z tych książek, które popełniłem, jak się okazało, to była związana znowuż z moim miastem, czyli z Sopotem, ale... Te ostatnie już wychodzą poza ten Sopot, czy Morze Plaża, czy Wchodzić bez pukania. To są historie, które mogłyby się odbywać w różnych miastach, chociaż swój początek mają również tutaj zawsze nad brzegiem morza.
Mm-hmm. A spotkanie z Franciszkiem Walickim, ono miało też początek nad morzem, jakoś tak symbolicznie?
Tak, ja powiem, że Franek Walicki, kiedy go poznałem, a powiedziałem, pracowałem w branży muzycznej, koncertowej.
To były lata 80?
Tak, to był rok 85, kiedy się poznaliśmy. Wspólnie wymyśliliśmy wówczas w Barcie imprezę, która miała być właśnie takim comebackiem dinozaurów. Nikt tego wcześniej nie próbował. I przez rok z Frankiem Walickim przecieraliśmy te szlaki, bo trzeba było tych muzyków,
znaleźć ich.
Wokalistów. Tak. Piosenkarzy grupy, czy członków grupy różnych z lat 60., bo na tym się skupiliśmy, na początkach polskiego rock'n'rolla, znaleźć na całym świecie rozsypanych. I to była fantastyczna przygoda, fantastyczna nauka i również poznanie człowieka, który jest żywą legendą, co można nie tylko w tym naszym filmie, który wspominałem i nie żałuj tego, odczytać, ale również w jego książkach.
Mm-hmm. A z żywymi legendami to bywa problem czasami, bo to jest pewien wizerunek, przez który się przebijasz i nagle za tym przebiciem jest coś. To w tym przypadku też tak było?
Było i to kilkukrotnie, kiedy nasza przyjaźń, powiem tak, została narażona, kiedy kręciliśmy film na przykład Narażona na szwank i myśmy tam 25 godzin materiału nagraliśmy, łącznie ze wspólną wyprawą na przykład do Rydzyny, gdzie było takie ekskluzywne gimnazjum, do którego Franek uczęszczał, czy do Wilna, do jego miasta rodzinnego.
Tak.
I podczas tego kręcenia nakręciliśmy również wątek w Wilnie o getcie, ponieważ pierwsza żona Franciszka Walickiego była Żydówką.
Zaginiona w czasie wojny potem.
Nie zaginiona, oni się odnaleźli. Razem przyjechali do Gdyni właśnie w 1945 roku, ale to uczucie i małżeństwo nie przetrwało próby czasu i ona wyemigrowała. I dziś mogę już powiedzieć, że kiedy na początku lat 90. miałem pojechać do Izraela, to Franek Walicki po cichu przed swoją żoną Czesławą, fantastyczną kobietą i piękną, namówił mnie, żebym poszukiwał śladów tej jego pierwszej żony i jej kuzyna. Dostałem adresy, dostałem namiary na te osoby, w sensie imion i nazwisk, ale nawet docierając do ministerstwa w Izraelu, nie udało mi się potwierdzić, że one wjechały do Izraela, więc pewnie w innym kierunku jego żona Bronka czy Brojna z Gdyni wyfrunęła w świat, prawdopodobnie w stronę raczej Ameryki w tamtych latach. Ale wracam do tego wątku, dlatego że Kręciliśmy nawet zdjęcia na terenie dawnego getta, bo chcieliśmy Franka w tych okolicznościach gdzieś pokazać, w tej architekturze na takim podwórku. I kiedy już montowaliśmy film, Franek powiedział, nie, ten fragment o mojej żonie, tej pierwszej, o tym, że uciekliśmy z tego getta, bo on jako pochodzący ze szlacheckiej, arystokratycznej wręcz rodziny, trafił za żoną Żydówką do getta. Mm-hmm. To jest jeden z chyba z nielicznych przypadków, kiedy Polak z własnej woli do tego getta poszedł.
No to jest miłość.
To była miłość na pewno. Mm-hmm. Z tego getta dzięki rodzicom Franka udało im się uciec. Później byli również przez szmalcowników w Warszawie trochę szpiegowani, nazwijmy to tak, i prześladowani. Udało im się przetrwać tę wojnę wspólnie, ale tak jak powiedzieliśmy, miłość nie przetrwała tej próby czasu. Ale Franek być może dlatego powiedział, ten fragment nie może znaleźć się w tym filmie. Absolutnie się na to nie zgadzam, to rani uczucia mojej żony. Mhm. Myśmy wówczas z Pawłem Chmielewskim powiedzieli Frankowi, to nie jest twój testament, Franku, to jest nasz film o tobie. W związku z tym my będziemy decydować, co w tym filmie może się znaleźć, bo to jest ważny element twojej osobowości.
No to na ostro.
No, Franek wtedy na nas się rzeczywiście wręcz obraził, ale muszę powiedzieć, że po pierwszej emisji filmu, bo potem się już nie odzywał, ja się bałem, że te nasze kontakty już w ogóle zostaną zerwane, potem się nie odzywał, po pierwszej emisji filmu w telewizji zadzwonił dosłownie w sekundę po zakończeniu tego filmu i powiedział mi, i to jest rys wielkich osób, które potrafią przyznać się nie tylko do błędu, ale nawet przeprosić o kilka dekad młodszego człowieka, który powiedział, Wojtek, miałeś rację, to musiał się w tym filmie znaleźć, bo bez tego ten cały obraz i ta cała droga, a my tam trochę wracamy do jego dzieciństwa i czy inaczej, cofamy się. Z dzisiejszych czasów cofamy się w stronę dzieciństwa Franka, więc to on mówi, to by było ubogie i rzeczywiście okaleczone.
Nieprawdziwe ostatecznie.
I nieprawdziwe. Mhm. I przyznał nam rację, nawet przeprosił, co jest no, rzeczywiście w przypadku Franka bardzo rzadkie.
No to ty wiesz najlepiej. Dzieciństwo to jedno, ale ta młodość Franciszka Walickiego jest bardzo gdyńska. No, on przecież tutaj właściwie za morzem w kierunku morza przyjechał do szkoły morskiej. I za chwilę, w 1938 roku, to był no, jesień jakoś tam, wrzesień bodaj, wsiada na dar Pomorza i płynie, nie wiem czy w pierwszy swój rejs, ale na pewno
pierwszy,
tak,
pierwszy.
Taki rejs, który się pamięta. Zwłaszcza jeżeli dalej się popatrzy na te daty. On wraca z tego rejsu jakoś na wiosnę, w kwietniu 1939 roku właśnie. No, domyślam się, że no, właśnie chwycił świat, tak? Wiatr w żagle, dosłownie nawet. A ten świat za chwilę przecież będzie zupełnie inaczej wyglądał.
Zmienił się w gruzy, on trafił do getta, później przez całą wojnę uciekali razem z żoną i z rodzicami. Wilno mu odpłynęło w niebyt, bo już nie należało do Polski, więc to wszystko, cały świat mu się zawalił w gruzy, ale być może właśnie dlatego w 1945 roku przyjechał tutaj, na wybrzeże, trafił do marynarki wojennej i jako taki elef właśnie Akademii Marynarki czy Akademii Morskiej trafił również do służby Marynarki Wojennej. Znam jego zdjęcia w przepięknym białym letnim mundurze. Jestem w trakcie pisania scenariusza filmowego o Franku Walickim, filmu fabularnego tym razem, i tam go w tym mundurze jakoś umieszczam, ale to jest również tragiczna karta historii, dlatego że kiedy pierwsza żona wyjechała z kraju, on znalazł swoje miejsce, znalazł Czesławę, urodziła się córka. Ojcem chrzestnym córki był komandor marynarki wojennej i w tajnym, no nazwijmy to nocy komandorów, tak to się nazywa, chociaż to nie była jedna noc, aresztowano tych wszystkich wyższych rangą dowódców marynarki wojennej. I również ojciec chrzestny jego dziecka został skazany na śmierć i zamordowany.
Jak mówię o datach, ta data 39 rok, ona jest siłą rzeczy oczywista, ale popatrzyłem sobie na te daty końcowe już u Franciszka Walickiego i tak pomyślałem, ty wiesz to lepiej, no, ja wyobraziłem to sobie, że w pewnym momencie świat zaczął mu się kurczyć bardzo, bo on umiera w październiku 2015 roku. Jego żona także umiera w 2015, ale wcześniej, przed nim. A jeszcze wcześniej, ale raptem bodaj rok, umiera jego jedyna córka. Ten świat zaczyna znikać.
To jest dramat niewątpliwie, bo po śmierci Czesławy, żony, która skądinąd jest osobą trochę pomijaną z różnych powodów, ale to ona wymyśliła pseudonim Czesławowi Niemenowi na przykład, o czym mało kto wie, chociaż w książkach Franka ludzie z branży i muzycy to doskonale wiedzą. Ale po śmierci Czesławy Franek do mnie zadzwonił i powiedział, życie dla mnie straciło sens, ja już w tej chwili nie chcę żyć, chcę dokończyć ostatnią książkę. Czy możesz napisać do niej wstęp?
A to było to epitafium? Nie.
Epitafium na śmierć rock'n'rolla to była wcześniejsza wersja, a to był Franciszek Walicki w oczach swojego anioła stróża. Taki tytuł nadał. Ten anioł stróż miał również swoje imię. Ja zacząłem pisać ten wstęp. Ta książeczka była bardzo cienka. To było raptem 15 stron. Mówię, Franciszku, słuchaj, to jest trochę za mało na książkę. Zrobimy tak, że dołączysz do tego piosenki, teksty piosenek, które będą jakby ilustracją tych twoich różnych wyborów, bo on jest również autorem przecież niesamowitych przebojów. Większości wczesnych piosenek Czesława Niemena, od Wiem, że nie wrócisz, które zażyczył sobie, żeby zabrzmiało właśnie na pogrzebie żony. I paru innych przebojów od niebiesko-czarnych począwszy, a skończywszy na SBB i breakoutach. Więc to jest rzeczywiście cała historia również tekstów polskiego rocka. To się znalazło w tej książce i ja zacząłem pisać wstęp. I tak jak u Franka, bo to się bardzo często przejawia we wspomnieniach i w tych naszych również filmach, jeżeli ktoś wspomina Franka, to mówi, Franek wiedział, co chce, ale nie wiedział, jak to powiedzieć czasami swoim artystom podopiecznym.
On tekściarz, tak?
Tak, on mówił nie tak, ma być nie tak, bo nie o to mi chodzi, tu masz płytę na przykład Vanilla Fudge, mówił Tadeuszowi, no lepiej ucz się i masz jakby brzmienie osiągnąć podobne, nie? I tak było w moim przypadku. Ja napisałem pierwszą wersję, on powiedział nie, to ten wstęp, to nie, ja chcę trochę inaczej, ale nie potrafił mi powiedzieć jak. Napisałem drugą, trzecią, chyba cztery wersje napisałem, żadna się Frankowi nie spodobała. W końcu powiedziałem, Franek, zróbmy tak, ta książka jest dosyć cienka, ja napiszę tekst pod hasłem Mój Franek, tak jak ja ciebie widzę i to będzie druga część książki, takie posłowie bardziej. A poprosimy o wstęp Marka Niedźwieckiego, który Marek Niedźwiecki na jednej stronie bardzo fajnie tekst jeszcze za życia Franka napisał i ta książka została złożona za życia Franka i ukazała się nakładem wydawnictwa Bernardinum i wiem, że można ją jeszcze na pewno w internecie dostać.
A wy mieliście bardzo, no, przy okazji tworzenia filmu, to z pewnością tych tam kilkadziesiąt godzin nakręconego materiału, to o tym świadczy, ale jak wasze takie kontakty przyjacielskie wyglądały? Ty często do Gdyni jeździłeś?
Ja znacznie częściej niż Franek do Sopotu, chociaż odwiedzał również nas na Kaszubskiej wsi, gdzie bardzo mile to do końca życia wspominał taką naszą wspólną wyprawę. Natomiast do Gdyni na kawę, na herbatę, bardziej herbatę nawet niż kawę u Franka, zdarzyło mi się bardzo często jeździć. Tam były takie, no nie tylko płyty, ale również elementy pochodzące z jego przeszłości wileńskiej, z dworku właśnie na Łosiówce słynnego rodzinnego, bo ojciec Franka był głównym geodetą miasta Wilna i mieli dwa domy. Jeden przy placu Łukiskim, gdzie jak ja trafiłem pierwszy raz do Wilna, to przy tym placu był gigantyczny pomnik Lenina. A z okien, i ten budynek do dzisiaj istnieje, ale z okien Franka się rozciągał widok na właśnie plac, który był placem targowym, na beczki, na furmanki i tak dalej. I po drugiej stronie rzeki był dworek rodzinny, który jak kręciliśmy film, był całkowicie zdewastowany. Dzisiaj ma charakter muzealny, jest pięknie odrestaurowany, więc myślę, a Franek jeszcze to zdążył zobaczyć za swojego życia, więc myślę, że był również wdzięczny za to, że ten dworek łącznie z taką kapliczką w wielkim ogrodzie został ocalony.
A gdzie mieszkał w Gdyni?
naprzeciwko domu handlowego Batory. Dokładnie.
Na
Władysława IV. Chociaż nie wiem, czy nie zdradzam również tajemnicy, że pod koniec życia był bardzo dumny z apartamentu, kupił Sitałes, wyposażył również w fotogramy rockowe, zaprosił nas na otwarcie, ale nigdy tam nie zamieszkał.
A widzisz, bo ja o Sitałes słyszałem i nawet go sobie jakoś oczami wyobraźni wyobrażałem tak u tego końca życia właśnie z widokiem na, no, z widokiem na wszystko stamtąd właśnie, ale to nie było tak.
To nie było tak, ale bardzo się przejmował wyposażeniem tego właśnie jakimś takim fotogramem rockowym, chyba Jimmy Page'a, grającego na gitarze, który ze słynną anegdotą mu się kojarzył wtedy, kiedy był redaktorem naczelnym takiego pisma Muzykorama, które wychodziło, pierwszego chyba pisma rockowego, muzycznego, piszącego o rocku w Polsce. I to zdjęcie chyba właśnie pojawiło się na okładce, ale wówczas cenzor powiedział, nie, tego nie będziemy puszczać, bo nie będziemy tutaj propagować długich włosów, przecież to są jakieś wydegenerowane, no, rzeczywiście to jest degeneracja całego pokolenia młodego, nie. A Franek wówczas ze swoją rzeczywiście umiejętnością załatwiania pewnych rzeczy u decydentów powiedział, ale to jest Jimmy Page, amerykańska piosenkarka, dlaczego jej nie puścić? No i poszło, nie?
A czy on malował?
Malował, miał epizod nawet... zorganizowaliśmy mu wystawę właśnie w latach 80., kiedy odkryłem to, że on ma jeszcze obrazy w swoim repertuarze, że tak powiem, artystycznym. Te obrazy były schowane w piwnicy. Zrobiliśmy wystawę tych ocalonych obrazów, ale on miał krótki epizod w latach 50. Epizod również zaznaczony świetnymi recenzjami, na przykład w opiniotwórczym wówczas tygodniku Przekrój, bo tą recenzję przeczytałem i stąd się dowiedziałem, jakby szukając jakby historii związanych z Frankiem do filmu. I to tak. I on potem, to był chyba rok, kiedy on malował, przestał i nigdy nie wrócił do tego. Tak jak to Franek, bo to jest taka postać bardzo barwna.
Że porzucał.
Tak, że porzucał pewne rzeczy, albo jak skończył jakiś epizod kolejny w swoim artystycznym życiu, to chciał robić coś nowego.
A te obrazy to jakie były? Co on malował?
Abstrakcyjne. No, lata 50. i rzeczywiście takie trochę w stylu wczesnego, znaczy takiego już dojrzałego, ale wczesnego Picassa.
No, to brzmi całkiem nieźle.
Ale nie miał żadnego wykształcenia malarskiego w tym kierunku, chociaż myślę, że odziedziczył jakieś zdolności właśnie po ojcu, geodecie, który miał również takie tendencje architekta.
No dobrze, a wykształcenie muzyczne?
W przypadku Franka?
No właśnie.
Nie, on chyba nie miał wykształcenia muzycznego.
No więc właśnie. No więc właśnie. Jak się okazuje, zupełnie nie było mu do...
Nie, on
do
bardziej był dziennikarzem. Mało osób wie na przykład, że to u niego terminowała Agnieszka Osiecka, kiedy przyjechała do, na Wybrzeże w 50-tych latach i podjęła swoją pierwszą praktykę dziennikarską. To u Sławka Siereckiego, innego Sopocianina i nieżyjącego już też pisarza i dziennikarza i publicysty i Franka Walickiego, którzy wówczas pracowali w dziale kultury i Agnieszka Osiecka w głosie Wybrzeża, tak. Już nieistniejącym, który pies w pysku niósł kiedyś, tak, dawno temu.
Niektórym się wydawało, że to metafora.
Tak. No Franek ma całą masę historii, która jest z nim związana, których ludzie nie znają. To on na przykład wymyślił nazwę zespołowi Czerwone Gitary, o czym mało kto wie. Do Czerwonych Gitar przeszło dwóch muzyków niebiesko-czarnych. I Czerwone Gitary chciały mieć za menadżera Franka Walickiego, zaprosiły go na pierwsze spotkanie, ale Franek odmówił. Ale mówi, wymyślę wam tą nazwę. Jerzy Kosela, właściwy założyciel zespołu Czerwone Gitary, miał inną nazwę, ale był zwolennikiem demokratycznych głosowań. To była nazwa maskotki. Franek rzucił wtedy na tym spotkaniu Czerwone Gitary, bo macie takie czerwone gitary. I tak zostało. Tak zostało przegłosowane. I do dzisiaj tak jest.
No i tak można wspominać i pisać o Franciszku Walickim, bo to z tym filmem to jak to? Na jakim to etapie jest? Tym fabularnym.
Mam pewien problem oczywiście z tym filmem, bo napisałem 1/3 scenariusza, też przy współpracy z Pawłem Chmielewskim. I doszedłem do roku 55, właśnie do pracy w Głosie Wybrzeża, kiedy z powrotem odkrywają się z Leopoldem Tyrmandem i kiedy zapada decyzja o festiwalu jazzowym. Bo cała historia powojenna przedwojenna też, bo to getto wileńskie przecież, ale Tyrmand jest jego przyjacielem z okresu II wojny światowej, mają epizod taki w Wilnie.
Wileński właśnie.
Wileński, tak. I cała historia festiwali jazzowej, później narodzin rocka, to jest coś niesamowitego, ale tak naprawdę pokazywałem już te zręby paru osobom, które z filmem mają bardzo wiele do czynienia. Albo producentom, albo osobom, mm-hmm. które na filmie zjadły zęby i mówią tak, ale to Franciszek Walicki jest mało znaną osobą, jeżeli chodzi o przeciętnego odbiorcę, no i film może nie porwać. Zawsze podaję przykład religii i filmu Bogowie, z którym autorzy chodzili ponoć chyba 4 czy 5 lat, zanim kogoś się udało namówić do produkcji tego filmu. Czy może z innej branży zupełnie, ostatni film o Michalinie Wisłockiej, który też miał niezłe wyniki. Też wydawałoby się, że jest to postać całkowicie zapomniana, którą trzeba odkurzyć. No może tutaj temat, którym się zajmowała, ale muzyka rockowa też jest takim tematem, który łączy pokolenia. I tak w przypadku było również Franka i moim.
No to przykry w sumie paradoks, że tyle mówimy o Franciszku Walickim tutaj, teraz, a jak się okazuje, to mówimy o kimś, kogo nikt nie zna. To proszę sobie o nim przypomnieć, proszę go wspomnieć także w ten czas, i ten czas listopadowy, ale i październikowy, bo trzeciego, tak? Chyba 3 października była rocznica, druga rocznica jego śmierci. No i obiecałem Państwu spotkanie bardzo gdyńskie z bardzo Sopocianinem i tak właśnie było. Wojciech Fułek, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję i zapraszam i do Gdyni, i do Sopotu, i na słuchowisko Kuferek.
Kuferek 1 listopada w Radiu Gdańsk. Dobrego piątku.